Księga Estery. Prolog. Sen i spisek. W drugim roku panowania wielkiego króla Artaxerxesa, pierwszego Nisan, miał sen Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza z pokolenia Benjamina, Żyd mieszkający w mieście Suzie, mąż wybitny, pełniący służbę na królewskim dworze. Był on z liczby jeńców, których uprowadził Nabuchodonozor, król babiloński, razem z Jechoniaszem, królem judzkim. A sen jego był taki. Oto słychać było krzyki i wrzawę, grzmoty, trzęsienie i zamieszanie na ziemi. A oto dwa smoki wielkie przyszły i stanęły gotowe do walki ze sobą i rozległ się ich ryk ogromny. I na ten ryk ich przygotował się cały naród do walki, aby zwalczyć naród sprawiedliwych. A oto nastał dzień ciemności i mroku, ucisku i udręczenia, nieszczęścia i zamieszania wielkiego na ziemi. I wzburzył się cały naród sprawiedliwy, lękający się swego nieszczęścia i gotowy był na zagładę. I wołał do Boga. I na skutek tego wołania wyłoniła się jakby z małego źródła wielka rzeka, wiele wody. I zaświeciła światłość i słońce, a poniżeni zostali wywyższeni i pochłonęli potężnych. I zbudziwszy się, Mardocheusz po owym widzeniu sennym aż do nocy rozważał je w sercu swoim i na wszelki sposób chciał poznać to, co Bóg zamierzał uczynić. A gdy Mardocheusz odpoczywał na dziedzińcu z Gabatą i Tarrą, dwoma eunuchami króla strzegącymi dziedzińca, posłyszał ich rozmowy i odkrył ich knowania. Przekonał się, że byli gotowi podnieść rękę na króla Artaxerxesa i doniósł o nich królowi. Król przeprowadził śledztwo nad tymi dwoma eunuchami, a gdy przyznali się do winy, odprowadzono ich na śmierć. Król zaś opisał te wydarzenia na pamiątkę, ale i Mardocheusz też napisał o tych sprawach. I powierzył król Mardocheuszowi służbę na dziedzińcu królewskim i obdarzył go za to podarunkami. Lecz Aman, syn Hamedaty, Bugajczyk, miał względy u króla i starał się zaszkodzić Mardocheuszowi i ludowi jego zemsty za tamtych dwóch eunuchów królewskich. A było to za dni Asferusa. Asferus ten panował od Indii aż do Etiopii nad 127 państwami. W owych dniach, kiedy król Asferus zasiadał na tronie swego królestwa na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i swoich sług i najdzielniejszych Persów i Medów, wielmoży i władców państw, którzy byli razem z nim. Przy tym pokazał bogactwo i majestat swego królestwa i blask swojej chwały i wielkości przez wiele dni, to jest przez dni 180. A po upływie owych dni wydał król ucztę dla całego ludu, który znajdował się na zamku w Suzie, od największych aż do najmniejszych, przez 7 dni na dziedzińcu ogrodu przy pałacu króla. Białe tkaniny lniane i fioletowa purpura były umocowane sznurami z bisioru i czerwonej purpury, do srebrnych pierścieni na kolumnach z białego marmuru. Sofy złote i srebrne stały na posadzce z kamieni koloru szmaragdu, białego marmuru, masy perłowej i na mozaice. Napoje zaś podawano w naczyniach złotych, a zastawa była z naczyń różnych, a wina królewskiego wiele według zwyczaju króla. Picie odbywało się według takiego polecenia. Nie było nikogo przymuszającego, bo tak zarządził król wszystkim urzędnikom swego domu. Niech każdy czyni, co mu się podoba. Także królowa Waszti wydała ucztę dla kobiet w pałacu królewskim, który należał do króla Asferusa. W 7 dniu, kiedy już rozweseliło się winem serce króla, rzekł do Mehumana, Bizety, Harbony, Bikty, Abakty, Zetera i Karkasa, 7 eunuchów usługujących królowi Asferusowi, aby przywiedli przed oblicze króla królowę Waszti w koronie królewskiej, celem pokazania ludowi i książętom jej piękności. Odznaczała się bowiem miłym wyglądem. Ale królowa Waszti odmówiła przyjścia na rozkaz króla, który eunuchowie otrzymali. Król się rozgniewał i gniew w nim zapłonął. I rzekł król do mędrców znających prawo, bo tak sprawy króla rozważano wobec znających prawo i sąd. I rozkazał przywołać do siebie Karszenę, Szetara, Admatę, Tarszisza, Meresa, Mersenę, Memukana, 7 książąt perskich i medyjskich, którzy byli zaufanymi doradcami króla i zajmowali w królestwie pierwsze miejsca. I zapytał, Jak według prawa należy postąpić z królową Waszty, która nie wykonała rozkazu króla, jaki eunuchowie otrzymali? Na to odpowiedział Memukan w obecności króla i książąt. Nie tylko przeciw samemu królowi wykroczyła królowa Waszty, lecz także przeciw wszystkim książętom i wszystkim narodom, które zamieszkują państwa króla Asferusa. Gdy wieść o zachowaniu się królowej rozejdzie się pośród wszystkich kobiet, wtedy wzgardzą mężami swoimi w oczach swoich i powiedzą im: król Asferus polecił przyprowadzić królowę Waszty do siebie, a ona nie poszła. Dziś wszystkie księżniczki perskie i medyjskie powiedzą do książąt królewskich, co usłyszały o postępowaniu królowej. Wtedy będzie wiele pogardy i gniewu. Jeśli się to królowi podoba, to niech wyjdzie dekret królewski od niego i niech będzie napisane w prawach perskich i medyjskich i niech będzie nieodwołalne to, że Waszty nie może już przyjść przed oblicze króla Asferusa, a jej godność królewską niech da król jej towarzyszce godniejszej od niej. A gdy usłyszą dekret króla wydany do całego królestwa, a wielkie jest ono, wszystkie kobiety oddadzą cześć mężom swoim od największego do najmniejszego. Spodobała się ta rada królowi i książętom jego i uczynił król według słów Memukana. I wysłał listy do wszystkich państw królewskich, do każdej krainy, skreślonej jej własnym pismem i do każdego narodu w jego własnym języku, aby każdy mąż był panem w domu swoim i mówił, co mu się podoba. Estera królową. W tych wypadkach, gdy minął gniew króla Asferusa, przypomniał on sobie Waszty, to co ona uczyniła oraz postanowienie w jej sprawie. I powiedzieli dworzanie króla, którzy straż przy nim pełnili: niech poszukają królowi młodych dziewic o pięknym wyglądzie i niech zamianuje król urzędników we wszystkich państwach królestwa swego i niech zgromadzą wszystkie młode dziewice o pięknym wyglądzie na zamek w Suzie do domu kobiet pod opiekę Hegaja, eunucha królewskiego, stróża żon, i niech da im kosmetyki. Ta dziewczyna, która się spodoba królowi, będzie królową w miejsce Waszty. Spodobała się ta mowa królowi i postąpił zgodnie z nią. A był na zamku w Suzie mąż imieniem Mardocheusz, syn Jaira, syna Szimejego, syna Kisza, człowiek z pokolenia Benjamina. Ten został uprowadzony z Jerozolimy w czasie uprowadzenia razem z Jechoniaszem, królem judzkim, którego wziął do niewoli Nabuchodonozor, król babiloński. A on był opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki stryja swego, bo nie miała ona ojca ani matki. Była to panna o pięknej postaci i miłym wyglądzie. A gdy umarli jej ojciec i matka, przyjął ją Mardocheusz za córkę. Gdy rozeszła się wieść o poleceniu królewskim i jego rozkazie i gdy zgromadzono wiele dziewcząt na zamku w Suzie pod opieką Hegaja, wzięta też została Estera do domu króla pod opiekę Hegaja, stróża żon. I spodobała mu się dziewczyna i zyskała względy u niego i udał się do niej z kosmetykami, z należną jej częścią utrzymania. Dał jej też 7 dziewcząt z domu króla za towarzyszki i przeniósł ją i jej dziewczęta do lepszego miejsca w domu kobiet. A nie ujawniła Estera swego narodu i pochodzenia, ponieważ Mardocheusz rozkazał jej, aby nic nie mówiła. Mardocheusz zaś przechadzał się codziennie na wprost przed sionka domu kobiet, aby dowiadywać się o zdrowie Estery i co się z nią dzieje. A gdy przychodziła kolej na każdą dziewczynę, aby pójść do króla Asferusa, pod koniec jej pobytu, wedle prawa kobiet, to jest po 12 miesiącach, ponieważ wtedy dni ich namaszczenia kończyły się, 6 miesięcy olejkiem mirowym, a 6 miesięcy balsamami i kosmetykami kobiecymi. Wtedy dopiero dziewczyna szła do króla. Wszystko, czego zażądała, dawano jej, aby mogła to wziąć ze sobą do domu króla. Wieczorem szła, a rano wracała do drugiego domu kobiet pod opiekę Szaaszgaza, eunucha królewskiego, stróża nałożnic. Nie przychodziła ona już do króla, chyba że król jej zapragnął i wezwał ją imiennie. A gdy Esterę, córkę Abihaila, stryja Mardocheusza, który wziął ją za córkę, przyszła kolej, aby poszła do króla, nie żądała niczego, jak tylko tego, co polecił Hegaj, eunuch królewski, stróż żon. I pozyskała Estera względy w oczach wszystkich, którzy na nią patrzyli. Zabrano więc Esterę do króla Asferusa, do jego pałacu królewskiego w 10 miesiącu, to jest w miesiącu Tebet, w 7 roku jego królowania. I umiłował król Esterę nad wszystkie inne kobiety i znalazła łaskę i względy u niego ponad
wszystkie inne dziewice i włożył na jej głowę koronę królewską i uczynił ją królową w miejsce Waszti. Wydał także król wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i sług swoich, ucztę Estery, a państwa uwolnił od podatków i dał im dary z hojnością królewską. A gdy zgromadzono dziewczęta po raz drugi i Mardocheusz siedział w bramie królewskiej, Estera nie powiedziała o swoim pochodzeniu i o narodzie, tak jak to polecił jej Mardocheusz. Estera uczyniła zgodnie z poleceniem Mardocheusza, tak jakby była jeszcze pod jego opieką. Mardocheusz w tych dniach był przy bramie królewskiej, a niezadowoleni dwaj eunuchowie królewscy, Biktan i Teresz, z pomiędzy stróżów progu, szukali sposobności, aby podnieść rękę na króla Asferusa. I doszła wiadomość o sprawie tej do Mardocheusza i powiedział o tym królowej Esterze, a Estera oznajmiła królowi w imieniu Mardocheusza. Tak została wyśledzona sprawa i odkryta, i powieszono obu na drzewie i zapisano to w księdze kronik w obecności króla. Aman u władzy. Po tych wydarzeniach król Asferus uczynił wielkim Amana, syna Hamedaty, Agagite, i wywyższył go i umieścił tron jego ponad wszystkimi książętami, którzy przy nim byli. Wszyscy słudzy króla, którzy stali w bramie, klękali i oddawali pokłon przed Amanem, ponieważ taki rozkaz wydał król co do jego osoby. A Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu. Wtedy stojący w bramie słudzy królewscy powiedzieli Mardocheuszowi: dlaczego przestępujesz polecenie króla? Mówili do niego tak codziennie, ale on ich nie słuchał. Powiedzieli więc Amanowi, aby się przekonać, czy trwałe będą postanowienia Mardocheusza, ponieważ wyznał im, że jest Żydem. I zauważył Aman, że Mardocheusz nie klękał i nie oddawał pokłonu, i napełnił się Aman gniewem. Uważał jednak za niegodne podnieść rękę na samego tylko Mardocheusza, ponieważ powiedziano mu o narodzie Mardocheusza. Szukał więc Aman sposobności, aby w całym królestwie Asferusa wytępić wszystkich Żydów, to jest naród Mardocheusza. Dekret zagłady Żydów. Od pierwszego miesiąca, to jest miesiąca Nisan, w 12 roku króla Asferusa, rzucano pur, to jest los, w obecności Amana na każdy dzień, na każdy miesiąc, aż do 12 miesiąca Adar. Potem rzekł Aman do króla Asferusa: jest pewien naród rozproszony i odłączony od narodów we wszystkich państwach królestwa Twego, a prawa jego są inne niż każdego innego narodu. Praw króla oni nie wykonują i w interesie króla leży, aby ich nie zostawić w spokoju. Jeśli król uzna to za słuszne, niech wyda dekret, aby ich wytracić, a ja wpłacę na ręce urzędników 10 000 talentów srebra, aby je przelano do skarbca królewskiego. Na to zdjął król sygnet z ręki swojej i dał go Amanowi, synowi Hamedaty, Agagicie, wrogowi Żydów. I powiedział król do Amana: niech będzie ci dane srebro i lud ten, abyś uczynił z nim, co wydaje się słuszne w oczach twoich. Zawołano pisarzy królewskich w miesiącu pierwszym dnia 13 i napisano wszystko, co rozkazał Aman, do satrapów króla i do namiestników, którzy stali na czele wszystkich państw, i do książąt poszczególnych narodów. Napisano do każdego państwa jego pismem i do poszczególnych narodów w jego języku w imieniu króla Asferusa i opieczętowano sygnetem królewskim. Potem wysłano listy przez gońców do wszystkich państw króla, aby wygubić i wybić i wyniszczyć wszystkich Żydów, od chłopca do starca, dzieci i kobiety w tym samym dniu, to jest w dniu 13 miesiąca 12, to jest miesiąca Adar, a majątek ich skonfiskować. Odpis pisma został dostarczony wszystkim państwom jako ustawa i ogłoszono wszystkim narodom, aby były gotowe na ten dzień. Gońcy pobiegli przynaglani rozkazem królewskim, a dekret ogłoszono na zamku w Suzie. Król i Aman siedzieli i pili, miasto zaś Suza było w rozterce. Opis dekretu jest następujący. Wielki król Artaxerxes pisze do książąt i rządców 127 państw od Indii aż do Etiopii. Gdy zapanowałem nad licznymi narodami i gdy podbiłem cały świat, nie nadużywając władzy swojej, lecz z łaskawością i łagodnością stale sprawując rządy, chciałem cicho unormować życie podwładnych, królestwo umocnić spokojnie aż po granice i przywrócić wszystkim ludom upragniony pokój. Gdy pytałem moich doradców, jakby to można dokładnie przeprowadzić, Aman, który wyróżniał się przy nas mądrością, niezmiernie przychylnym usposobieniem oraz odznaczał się niezachwianą wiernością, zajmując drugie miejsce w królestwie, wskazał nam, że wmieszał się pomiędzy inne szczepy całego świata pewien naród wrogo do pozostałych usposobiony, który przez swoje prawa sprzeciwia się wszystkim narodom i stale lekceważy zarządzenia królów, tak iż stanowi przeszkodę dla rządów nienagannie sprawowanych przez nas nad całością. Przekonawszy się, że jedynie ten naród pozostaje ze wszystkimi w stałej niezgodzie, że trzyma się w odosobnieniu na skutek swych praw, że nieżyczliwy jest dla naszych spraw, spełniając najgorsze czyny, tak iż państwo nigdy nie będzie mogło dojść do wewnętrznego pokoju, rozkazaliśmy, aby osoby wymienione w pismach Amana, który jest przełożonym nad sprawami państwa i drugim ojcem naszym, aby wszyscy ci wraz z żonami i dziećmi zginęli całkowicie od miecza przeciwników, bez żadnego współczucia i oszczędzania, 14 dnia 12 miesiąca Adar roku bieżącego. I aby od dawna nieżyczliwie usposobieni w jednym dniu przemocą zesłani zostali do Hadesu i w ten sposób na przyszłość zapewnili nam zawsze bezpieczne i niczym niezamącone sprawowanie rządów w państwie. Trosce o zażegnanie niebezpieczeństwa. A skoro Mardocheusz dowiedział się o wszystkim, co czyniono, rozdarł szaty i okrył się worem i popiołem i wyszedł na środek miasta i lamentował głośno i gorzko. I przyszedł aż pod bramę królewską, ponieważ nie wolno było wejść do samej bramy królewskiej przyodzianemu w wór pokutny. A w każdym państwie, wszędzie, dokąd dekret króla i prawo jego dotarły, powstał wielki smutek u Żydów i posty, i płacz, i lament. Wór pokutny i popiół stanowił posłanie dla wielu. I przyszły służące Estery i jej eunuchowie i opowiedzieli jej o tym. Wtedy królowa zlękła się bardzo i posłała szaty, aby ubrać Mardocheusza i zdjąć wór z niego, ale on nie przyjął. Wtedy zawołała Estera Hataka, który spośród eunuchów królewskich usługiwał jej osobiście, i posłała go do Mardocheusza, aby dowiedział się, po co to wszystko i dlaczego. I poszedł Hatak do Mardocheusza na rynek miasta, który był przed bramą królewską. Mardocheusz opowiedział mu wszystko, co się zdarzyło i dokładnie powiadomił go o sumie srebra, którą Aman przyrzekł wpłacić do skarbca królewskiego za Żydów, skoro tylko będzie mógł ich wygładzić. I odpis dokumentu prawnego, który wydano w Suzie, aby ich wygładzić, dał mu do pokazania Esterze celem powiadomienia jej i polecenia, aby poszła do króla i błagała go o łaskę i prosiła przed nim za ludem swoim. A Hatak odszedł i powiedział Esterze słowa Mardocheusza. I odpowiedziała Estera Hatakowi i poleciła mu iść do Mardocheusza. Wszyscy słudzy króla i ludność państw królewskich wiedzą, że jedno dla nich jest prawo, dla każdego mężczyzny i każdej kobiety, którzy udają się do króla na dziedziniec wewnętrzny, a którzy nie otrzymali wezwania. Mają być zabici. Chyba że król wyciągnie nad nimi złote berło, to wtedy pozostaną przy życiu. A mnie nie zawołano, abym poszła do króla już od dni 30. I powiedziano Mardocheuszowi słowa Estery. Wtedy Mardocheusz rzekł, aby odpowiedzieli Esterze. Nie myśl sobie w sercu, że uratujesz się w domu króla, jedyna ze wszystkich Żydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym czasie, uwolnienie i ratunek dla Żydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej. I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi. Idź zgromadź wszystkich Żydów, którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc 3 dni, nocą i dniem. Ja też i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z prawem, a jeśli zginę, to zginę. I poszedł Mardocheusz i uczynił stosownie do tego wszystkiego, co mu poleciła Estera. Błagał Pana, wspominając na wszystkie dzieła Pańskie i mówił, Panie, Panie, Królu Wszechmogący, ponieważ w mocy Twojej jest wszystko i nie masz takiego, który by Ci się sprzeciwił, gdy chcesz ocalić Izraela, ponieważ Tyś uczynił niebo i ziemię i wszystko, co na niej pod niebem godne jest podziwu. Ty jesteś Panem wszystkiego i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Tobie, Panu. Ty znasz wszystko, Ty wiesz tego, iż nie oddawałem pokłonu pysznemu Amanowi, nie czyniłem ani z pychy, ani z zuchwałości, ani z żądzy sławy. Byłem nawet gotów ślady stóp jego całować dla ocalenia Izraela. lecz uczyniłem to, aby nie stawiać wyżej czci człowieka nad cześć Boga i aby nikomu nie oddawać pokłonu oprócz Ciebie, Panie mój, i nie uczyniłem tego z pychy. A teraz, Panie Boże, Królu, Boże Abrahama, ocal lud Twój, bo czyhają na zgubę naszą i mają zamiar zniszczyć nas, Twoje prastare dziedzictwo. Nie garcz dziedzictwem Twoim, które wykupiłeś dla siebie z Egiptu. Wysłuchaj prośby mojej i okaż miłosierdzie nad dziedzicznym Twym dziełem i obróć smutek nasz w radość, abyśmy żyli i imię Twoje, Panie, wielbili. I nie zamykaj ust chwalącym Ciebie, Panie. I cały Izrael wołał ze wszystkich sił swoich, bo śmierć stała im przed oczami. Także królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. Zdjęła swe szaty okazałe, przywdziała suknię smutku i żałoby i w miejsce wonnego pachnidła pokryła głowę swą popiołem i śmieciami i ciało swoje poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej, w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych, ze wszystkich ich przodków, na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. A teraz zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim i wydałeś nas w ręce wrogów naszych za to, żeśmy czcili ich bóstwa. Sprawiedliwy jesteś, Panie. A oni nie zadowolili się gorzkością niewoli naszej i włożyli ręce swoje w ręce bożków swoich, aby odmienić obietnicę ust Twoich i aby wyniszczyć dziedzictwo Twoje, zamknąć usta tych, którzy Cię wielbią i zgasić sławę Twego domu i ołtarza Twego, a otworzyć usta pogan na przymioty bezwartościowych bałwanów i podziwianie na wieki cielesnego króla. Nie oddawaj, Panie, berła Twego tym, którzy nie istnieją i niech się nie naigrawają z naszego upadku, lecz zwróć postanowienie ich przeciw nim. Tego zaś, który zaczął z nami walkę, przykładnie ukaż. Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu Bogów, Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie, Panie. Ty wiesz wszystko, wiesz, że nienawidzę chwały bezbożnych i brzydzę się łożem nieobrzezanych i każdym obcym. Ty znasz niedolę moją i to, że brzydzę się znakiem mojego wywyższenia, który noszę na głowie w dniach publicznych wystąpień. Brzydzę się nim jak łachmanem krwawiącej kobiety i nie noszę go w dniach mego odpoczynku. Także nie jadła służebnica Twoja ze stołu Amana i nie ceniła sobie wysoko uczty króla, ani też nie piła wina płynnych ofiar. I nie radowała się służebnica Twoja od dnia zabrania jej aż dotąd, jak tylko w Tobie, Panie, Boże Abrahama. O Boże potężny nad wszystkimi, wysłuchaj głosu pozbawionych nadziei i wyratuj nas z ręki niegodziwych, mnie zaś uwolnij od mego lęku. Estera przed królem. Tekst hebrajski. Trzeciego dnia Estera ubrała się po królewsku i weszła do wewnętrznego dziedzińca domu królewskiego naprzeciw pokojów króla. Król siedział wtedy na królewskim tronie w sali królewskiej naprzeciw bramy wejściowej pałacu. A gdy król zobaczył królowę Esterę stojącą na dziedzińcu, znalazła ona łaskę w oczach jego i wyciągnął król do Estery złote berło, które miał w ręce, i zbliżyła się Estera i dotknęła się końca berła. Tekst grecki. Trzeciego dnia, gdy skończyła się modlić, zdjęła szaty pokutne i przyodziała się we wspaniałości swoje. A gdy już wyglądała wspaniale, pomodliwszy się do Boga, który widzi wszystko i ocala, wzięła ze sobą dwie służebnice. Na jednej z nich opierała się jakby omdlewająca z rozkoszy, a druga szła za nią, powiewną czyniąc jej szatę przez jej podtrzymywanie. I zapłonęła wdziękiem swej piękności, a oblicze jej rozweseliło się niby upojonej miłością, lecz serce miała ściśnięte strachem i lękiem. I przeszedłszy przez wszystkie bramy, stanęła przed królem. a on siedział na tronie swego królestwa, strojny we wszystkie swoje wspaniałe szaty, cały w złocie i drogich kamieniach, i był bardzo surowy. I podniósł majestatyczne swe oblicze i spojrzał w największym gniewie. A królowa zachwiała się, zmieniła swój wygląd, zbladła i pochyliła się na głowę służącej, która ją wyprzedzała. I przemienił Bóg usposobienie króla na łaskawe, tak że zaniepokojony zeskoczył ze swego tronu i wziął ją w ramiona, aż przyszła do przytomności. I odezwał się do niej bardzo łagodnie i rzekł jej: cóż ci to, Estero? Jam brat twój, bądź dobrej myśli. Nie umrzesz, ponieważ nasze zarządzenie odnosi się do ogółu. Przybliż się. I wyciągnął złote berło i położył je na szyi jej. I pocałował ją i rzekł: mów do mnie. I rzekła do niego: ujrzałam cię, Panie, jak anioła Bożego, i zatrwożyło się serce moje od strachu przed majestatem twoim, ponieważ jesteś godny podziwu, Panie, a oblicze twoje jest pełne wdzięku. A gdy to mówiła, znowu upadła z wyczerpania. Król zaś przestraszył się, a cała służba jego pocieszała ją. I rzekł król do niej: co ci się stało, królowo Estero, i jaka jest prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, będzie ci dany. Na to Estera odpowiedziała: jeśli się to podoba królowi, to niech przyjdzie król i Aman na ucztę, którą ja przygotowałam dla niego. I rzekł król: zawołajcie szybko Amana, aby spełnił wolę Estery. Tak przyszedł król i Aman na ucztę, którą Estera wydała. I odezwał się król do Estery po napiciu się wina: jakie jest życzenie twoje, a będzie spełnione, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się. Na to odpowiedziała Estera i rzekła: oto życzenie moje i moja prośba. Jeśli znalazłam łaskę u króla i jeśli to król uznaje za słuszne, aby spełnić moje życzenie i uczynić zadość mojej prośbie, to niech przyjdzie król i Aman jeszcze jutro na ucztę, którą przygotowałam dla nich, a jutro uczynię wedle słowa króla. I wyszedł Aman w dniu tym wesoły i dobrej myśli. Ale gdy ujrzał Aman Mardocheusza w bramie królewskiej, a on ani nie wstał, ani się nie poruszył przed nim, napełnił się Aman gniewem na Mardocheusza. Mimo tego opanował się Aman i poszedł do domu. Potem posłał zaproszenie, aby przyszli przyjaciele i jego żona Zeresz. I opowiedział im Aman o wspaniałości bogactwa swego i o mnóstwie synów swoich i o wszystkim, jak to wielkim uczynił go król, jak wyniósł go nad książąt i sługi królewskie. I mówił Aman: nawet królowa Estera nikogo oprócz mnie nie zaprosiła na ucztę z królem, którą wydała, a także na jutro mam zaproszenie do niej razem z królem. Lecz wszystko to jest dla mnie niczym, jak długo patrzę na Mardocheusza, Żyda siedzącego w bramie. Na to odpowiedziała mu jego żona Zeresz i wszyscy przyjaciele jego: niech postawią drzewo wielkie na 50 łokci, a rano powiedz królowi, niech powieszą na nim Mardocheusza i idź wesło na ucztę z królem. Spodobała się ta rada Amanowi i rozkazał postawić drzewo. Pierwszy zawód Amana i wywyższenie Mardocheusza. Na tej nocy odbiegł sen króla i polecił, aby przyniesiono księgę pamiątkową Kronik i odczytano ją przed królem. Tam znaleziono zapisane to, co powiedział Mardocheusz o Biktanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich z pomiędzy stróżów progu, którzy usiłowali podnieść rękę na króla Asferusa. I rzekł król: co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza? I odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali: nie uczyniono dla niego zupełnie nic. Na to rzekł król: to jest na dziedzińcu. A na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego przyszedł Aman, aby zapytać króla, czy może powiesić Mardocheusza na drzewie, które przygotował dla niego. I powiedzieli słudzy króla do niego: oto Aman stoi na dziedzińcu. I rzekł król: niech wejdzie. I przyszedł Aman, a król rzekł do niego: co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić? A mówił Aman sam do siebie: komuż by król chciał oddać większą cześć niż mnie? I powiedział Aman królowi: dla męża, którego król chce uczcić, niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia, na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa. Podając zaś szaty i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu miejskim, i niech wołają przed nim: oto, co uczyniono mężowi, którego król chce uczcić. I rzekł król do Amana, szybko weź szatę i konia i jak powiedziałeś, tak uczyń Żydowi Mardocheuszowi, który siedzi w bramie królewskiej. Niczego nie opuść z tego wszystkiego, co powiedziałeś. Wziął więc Aman szatę i konia i ubrał Mardocheusza i obwoził go po placu miejskim i wołał przed nim, oto, co czyni się mężowi, którego król chce uczcić. Potem powrócił Mardocheusz do bramy królewskiej, a Aman pospieszył do domu swego smutny, z zakrytą głową. I opowiedział Aman żonie swojej Zeresz i wszystkim przyjaciołom swoim wszystko, co go spotkało. I odpowiedzieli mu przyjaciele jego i żona jego Zeresz. Jeżeli Mardocheusz jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed nim upadać, to nie przemożesz go, raczej całkiem upadniesz. A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, szybko przyszli eunuchowie królewscy i przynaglali Amana, aby szedł na ucztę, którą wydała Estera. Zdemaskowanie Amana na uczcie. Przyszedł więc król i Aman, aby ucztować z królową Esterą. A król rzekł do Estery także w drugim dniu podczas picia wina, jakie jest twoje życzenie, królowo Estero, a będzie ci dane, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się. Odpowiedzi rzekła królowa Estera, jeśli jesteś mi życzliwy, królu, jeśli królowi się podoba, to niech będzie darowane mi życie na moją prośbę i lud mój na moje życzenie. Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wygładzić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym, chociaż nie wynagrodzi nigdy ciemiężyciel szkody królowi. A na to odpowiedział król Asferus i rzekł królowej Esterze, któż jest ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to uczynić i gdzie on jest? I odpowiedziała Estera, tym przeciwnikiem i wrogiem jest Aman, ten niegodziwiec. Aman zaś zatworzył się wobec króla i królowej. Wtedy król w gniewie swoim wstał od picia wina i poszedł do pałacowego ogrodu. Aman zaś stanął przed królową Esterą, aby prosić o życie swoje, ponieważ dostrzegł, że król postanowił jego zgubę. Potem król wrócił z pałacowego ogrodu do domu, gdzie pito wino. Aman zaś upadł na łoże, na którym spoczywała Estera. A na to król rzekł, czy jeszcze chce zgwałcić królowę w mojej obecności w domu? Słowo wyszło z ust króla, a twarz Amana zakryto. I rzekł Harbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przed królem. Oto drzewo, które postawił Aman dla Mardocheusza, który radził dobrze królowi, stoi przed domem Amana, wysokie na 50 łokci. I rzekł król, powieście go na nim. I powieszono Amana na drzewie, które przygotował Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla. Odmiana w położeniu Żydów. Tego dnia podarował król Asferus królowej Esterze dom Amana, dręczyciela Żydów. Mardocheusz zaś dostał się przed oblicze króla, ponieważ powiedziała Estera, kim on był dla niej. Król zaś zdjął swój sygnet, który zabrał Amanowi i dał go Mardocheuszowi. Estera zaś ustanowiła Mardocheusza zarządcą domu Amana. I znowu Estera przemówiła do króla i upadła do nóg jego i płakała, i błagała go o łaskę, aby usunął złość Amana, Agagity i zamiar jego skierowany przeciwko Żydom. A król wyciągnął do Estery złote berło, na co podniosła się Estera i stanęła przed królem i rzekła, jeśli się to podoba królowi, jeśli jest mi życzliwy, jeśli królowi to odpowiada, a ja jestem w jego oczach miła, niech zostanie napisane, aby wycofano listy plan Amana, syna Hamedaty, który napisał, aby wygubić Żydów mieszkających we wszystkich państwach króla. Bo jakże mogłabym patrzeć na zło, które spadnie na lud mój, jak mogłabym patrzeć na zgubę mojego narodu? Wtedy rzekł król Asferus do królowej Estery i do Żyda Mardocheusza. Oto dałem Esterze dom Amana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ wyciągnął rękę na Żydów. Wy zaś, jeśli wam się wyda słuszne, napiszcie w sprawie Żydów w imieniu króla i zapieczętujcie sygnetem, ponieważ pismo króla napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla jest nieodwołalne. I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu 23, i napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które rozciągają się od Indii aż do Etiopii, to jest do 127 państw, do poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich języku i do Żydów ich pismem w ich języku. I napisał w imieniu króla Asferusa pismo i zapieczętował sygnetem króla i posłał przez gońców jadących na koniach wierzchowcami królewskimi na źrebcach ze stadniny królewskiej, że król pozwala Żydom mieszkającym w poszczególnych miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić i wymordować i wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów wśród ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a także aby zabrali ich majętność w jednym dniu we wszystkich państwach króla Asferusa dnia 13 miesiąca 12, to jest miesiąca Adar. Dekret rehabilitujący Żydów. Odpis tego dekretu dotyczącego powyższych wypadków jest następujący. Wielki król Artaxerxes przesyła pozdrowienia 127 państwom od Indii aż do Etiopii, przełożonym krain i tym, którzy z nami są jednej myśli. Wielu z tych, którzy przez nadzwyczajną łaskawość dobroczyńców zostało podniesionych do niezwykłej godności, zapragnęło jeszcze czegoś większego. Usiłują nie tylko źle czynić naszym poddanym, na których szczęście nie mogą patrzeć, lecz przeciw swoim własnym dobroczyńcom knują zdradę. Nie tylko usuwają wdzięczność z pomiędzy ludzi, lecz także rozzuchwaleni pochwałami tych, co nie znają dobra, mniemają, że ujdą karzącej sprawiedliwości wszystko wiedzącego Boga. Często też namowa przyjaciół, którym powierzono zarząd spraw, czyniąc tych, którzy sprawują władzę, odpowiedzialnymi za niewinną krew, wikła ich w niepowetowane klęski. W ten sposób kłamliwym rozumowaniem nikczemności oszukują szczerą życzliwość panujących. I możecie zauważyć, niekoniecznie w starożytnych kronikach, któreśmy ogłosili, lecz o wiele więcej patrząc na to, co jest przed stopami, ile zła dzieje się z powodu zepsucia ludzi niegodnie rządzących. Na przyszłość trzeba zwrócić uwagę na to, a w ten sposób sprawimy, że będzie królestwo niezamącone, pełne pokoju dla wszystkich ludzi, a i przy dokonywaniu zmian narzucających się z oczywistością rozsądzimy zawsze kierując się większą łagodnością. Tak to Aman, syn Hamedaty, Macedończyk, co prawda obcy po krewieństwu perskiemu i bardzo daleki od naszej dobroci, znalazł u nas gościnę i spotkał się do tego stopnia z życzliwością, którą mieliśmy wobec całego ludu, że nazywali go ojcem naszym i oddawali mu wszyscy pokłon, bo osiągnął drugie miejsce przy tronie królewskim. Jednak nie ujarzmił żądzy wielkości, ale przemyśliwał nad tym, jakby nas pozbawić panowania i życia. Naszego zaś wybawcę i stałego dobroczyńcę Mardocheusza i Esterę, wspólniczkę bez skazy we władzy królewskiej, wraz z całym ich ludem starał się doprowadzić do zguby podstępnymi, dobrze przemyślanymi sposobami. Tak spodziewał się przez ujarzmienie nas osamotnionych przenieść panowanie Persów na Macedończyków. My jednak stwierdzamy, że Żydzi wydani na zagładę przez tego trzykroć zbrodniczego człowieka nie są złoczyńcami, lecz rządzą się najbardziej sprawiedliwymi prawami i że są synami najwyższego żywego Boga, który dobrze kierując zarówno nami, jak też i naszymi przodkami, królestwo nasze najlepiej utwierdza. Dobrze więc zrobicie, jeśli nie będziecie zważać na listy nadesłane przez Amana, syna Hamedaty, który za to, że się tego dopuścił, zawisł na drzewie u bram Suzy z całym swym domem, albowiem wszechwładny Bóg bezzwłocznie wymierzył mu wyrok sprawiedliwy. A odpis tego listu wystawcie na widok publiczny na każdym miejscu, pozwalając Żydom jawnie posługiwać się ich własnymi prawami. Dopomóżcie im, aby tych, którzy ich napadną w chwili ucisku, mogli odeprzeć dnia 13-12 miesiąca Adar w tym samym dniu. Ten bowiem dzień wszechwładny Bóg zamiast zagłady ludu wybranego przeznaczył na jego wesele. Przeto i wy w liczbie świąt waszych imiennie określonych obchodźcie ów pamiętny dzień z wszelkimi biesiadami, aby on i teraz i potem był dla nas i dla życzliwych Persów pamiątką wybawienia, a dla spiskujących przeciw nam przypomnieniem zguby. Wszelkie zaś miasto czy okręg, bez wyjątku, który by tego nie spełnił, będzie wydany w gniewie na pastwę włóczni i ognia, i będzie uważany nie tylko za niedostępny dla ludzi, lecz także za najbardziej wrogi dla zwierząt i ptaków. Odpis pisma został ogłoszony we wszystkich państwach z mocą prawa, aby było wiadomo wszystkim ludziom, że Żydzi będą gotowi na ten dzień do pomsty nad nieprzyjaciółmi. Gońcy konni, gońcy królewscy, pędzili spiesząc się, przynaglani rozkazem króla, a dekret króla został ogłoszony na zamku w Suzie. Mardocheusz zaś wyszedł od króla w szacie królewskiej z fioletowej purpury i w białym odzieniu, w koronie złotej i wielkiej, w płaszczu bisiorowym i szkarłatnym, a miasto Suza cieszyło się i weseliło. Dla Żydów nastało światło i wesele, i radość, i sława. We wszystkich bez wyjątku państwach i w każdym mieście, w miejscu, dokąd dotarło słowo króla i jego dekret dla Żydów, były radość i wesele, uczty i dzień zabawy. Wielu spośród narodów państwa perskiego przechodziło na judaizm, ponieważ padł na nich strach przed Żydami. Odwet na prześladowcach. W 12 miesiącu, to jest w miesiącu Adar, 13 w nim dnia, gdy rozszedł się dekret króla i rozkaz jego, który miał być wypełniony w dniu, w którym spodziewali się wrogowie Żydów, że będą panowali nad nimi, zmieniło się wszystko, ponieważ Żydzi zapanowali nad tymi, którzy ich nienawidzili. I zgromadzili się Żydzi we wszystkich miastach swoich, we wszystkich państwach króla Asferusa, aby podnieść rękę na tych, którzy pragnęli ich zguby. Nikt nie stawił im czoła, ponieważ strach przed nimi padł na wszystkie narody. Wszyscy zaś książęta państw, satrapowie i namiestnicy i zarządcy spraw króla podtrzymywali Żydów, bo padł na nich strach przed Mardocheuszem. Mardocheusz bowiem był wielki w domu królewskim i sława jego rosła po wszystkich państwach, także Mardocheusz wzrastał i coraz to większy się stawał. Tak pokonali Żydzi wszystkich swoich wrogów przez uderzenie mieczem, przez zabójstwa i zagładę i zrobili z nienawidzącymi ich wszystko, co chcieli. Na zamku w Suzie zabili Żydzi i wycięli 500 mężczyzn i zabili Parszandatę i Dalfona i Aspatę i Poratę i Adalię i Aridatę i Parmasztę i Arisaja i Aridaja i Wajezatę. 10 synów Amana, syna Hamedaty, dręczyciela Żydów, ale na majątek ich nie wyciągnęli ręki. W tym samym dniu dowiedział się król o liczbie zabitych na zamku w Suzie. Król rzekł do królowej Estery: w Suzie na zamku Żydzi zabili i wytracili 500 mężów i 10 synów Amana, a w pozostałych państwach króla co uczynili? Jakie jest jeszcze twoje życzenie, a będzie dane tobie? I co za pragnienie dalsze, a stanie się? I rzekła Estera: jeśli królowi to się podoba, to niech pozwolą także jutro Żydom, którzy są w Suzie, na działanie według dekretu z dnia dzisiejszego, aby mogli 10 synów Amana powiesić na szubienicy. I rzekł król: niech się tak stanie. I wydano zarządzenie w Suzie i 10 synów Amana powieszono. A Żydzi, którzy byli w Suzie, zgromadzili się także w dniu 14 miesiąca Adar i zabili w Suzie 300 mężczyzn, ale na majątek ich ręki nie wyciągnęli. Reszta Żydów, którzy mieszkali w państwach króla, zgromadziła się i stanęła w obronie swego życia. I uwolnili się od wrogów i zabili nienawidzących ich 75 tysięcy, ale na majątek ich nie wyciągnęli ręki. Tak było 13 dnia miesiąca Adar. A 14 odpoczęli i urządzili tegoż dnia ucztę i zabawę. Żydzi zaś, którzy byli w Suzie, zgromadzili się 13 i 14, a 15 odpoczęli i urządzili sobie tegoż dnia ucztę i zabawę. Dlatego Żydzi mieszkający w miastach obchodzą dzień 14 Adar jako dzień radości i ucztowania, i dzień zabawy oraz wzajemnego posyłania sobie darów z żywności. Ustanowienie święta Purim. A Mardocheusz opisał te wypadki i rozesłał listy do wszystkich Żydów, którzy byli we wszystkich państwach króla Asferusa blisko i daleko, aby im wydać polecenie, że mają obchodzić jako święto dzień 14 w miesiącu Adar i 15 w nim, z roku na rok, jako dni, w których Żydzi uwolnili się od nieprzyjaciół, i miesiąc, który obrócił się im ze smutku w radość i z żałoby, stał się dla nich dniem wesela,
aby obchodzili je jako dni ucztowania i wesela, posyłając innym coś z zapasów żywności, a ubogim dary. A Żydzi przekazywali to, co rozpoczęli czynić i co napisał im Mardocheusz, że Aman, syn Hamedaty, Agagita, wróg wszystkich Żydów, powziął plan przeciw Żydom, aby ich wygubić, i rzucił pur, to jest los, aby zniszczyć ich i zgładzić. A gdy doszła wieść o tym do króla, wydał dekret na piśmie, niech się obróci zły jego zamiar, jaki zgotował Żydom na jego głowę. I powiesili go i synów jego na drzewie. Dlatego nazwano dni owe Purim, stosownie do nazwy Pur. Również na podstawie wszystkich słów tego listu i na podstawie tego, co przeżyli i co ich dotknęło, Żydzi postanowili i wzięli na siebie i na potomstwo swoje i na wszystkich przyłączających się do nich obowiązek nieprzemijający obchodzenia owych dni stosownie do pisma i stosownie do czasu, z roku na rok. Owe dni będą wspominane i świętowane we wszystkich pokoleniach z rodziny na rodzinę i z państwa do państwa i z miasta do miasta. I owe dni Purim nie zaginą wśród Żydów i pamięć ich nie ustanie u potomnych. Napisała także królowa Estera, córka Abihaila i Żyd Mardocheusz z wielkim naciskiem to, aby ten drugi list Purim obowiązywał jako prawo. I rozesłano pismo do wszystkich Żydów w 127 państwach królestwa Asferusa, pismo pokoju i prawdy, aby utrwalić owe dni Purim w czasach ich, jak je przedtem ustanowił Żyd Mardocheusz i królowa Estera, i jak ustanowili dla siebie i dla potomnych swoich przepisy postu i lamentowania. I tak rozporządzenie Estery umocniło przepisy w sprawie owego święta Purim i spisane zostało to w księdze. Wielkość Mardocheusza. I nałożył król Asferus podatek na kraj i na wyspy morza, a wszystkie dzieła jego potęgi, mocy jego i opis wielkości Mardocheusza, którego król uczynił wielkim, czyż te sprawy nie są napisane w księdze kronik królów Medów i Persów? Albowiem Żyd Mardocheusz był drugim po królu Asferusie i wielkim w oczach Żydów i umiłowanym przez mnóstwo braci swoich. Troszczył się o dobro swego ludu i zabiegał o szczęście całego swojego narodu. Wyjaśnienie snu wstępnego. I rzekł Mardocheusz, przez Boga to się stało. Wspomniałem sobie bowiem sen, który miałem o tych sprawach. Nic w nim nie było na próżno. Małe źródło, które stało się rzeką, potem było światło i słońce i woda wielka. Rzeką tą jest Estera, którą poślubił król i uczynił królową. A dwa smoki, to jestem ja i Aman, narodami zaś są ci, którzy zgromadzili się, aby wygładzić imię Żydów. A naród mój to Izrael, który wołał do Boga i został ocalony. Pan ocalił naród swój i uwolnił nas Pan ze wszystkich nieszczęść i uczynił Bóg znaki i cuda, jakie nie działy się wśród pogan. W tym celu sporządził dwa losy, jeden dla ludu Bożego, a drugi dla narodów pogańskich. Oba te losy przyszły na godzinę i czas i na dzień sądu wszystkich narodów przed oblicze Boga. Bóg zaś wspomniał na lud swój i oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu. I będą dla nich owe dni w miesiącu Adar, 14 i 15 tegoż miesiąca, dniami zgromadzenia i radości i wesołości przed obliczem Boga według pokoleń na wieki w jego narodzie izraelskim. Notatka o przekładzie. W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry przyniósł Dozyteusz, który uważał się za kapłana i lewitę, i Ptolemeusz, syn jego, powyższy list dotyczący Frurai, który, jak powiadają, jest wiarogodny. Przetłumaczył go Lizymach, syn Ptolemeusza z Jerozolimy. Koniec księgi Estery.